powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. W piątek o tej porze to czas na ciekawe informacje ze świata dietetyki i psychologii, bo moim gościem jest pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Jednocześnie spotykamy się od jakiegoś czasu. Ostatnio poświęciliśmy go trochę na temat redukcji masy ciała, bo rzeczywiście problem otyłości i nadwagi jest problemem światowym. Nie tylko w Polsce, co lato pokazało, o tym rozmawialiśmy, że na plażach naprawdę bardzo dużo osób z nadwagą. No i dzieci, co jest smutne. Zaczęliśmy trochę rozmawiać o tym procesie redukcji tkanki tłuszczowej. Jak to wygląda od kuchni w gabinecie dietetyka? Bo też pytałam pana, zresztą trochę pośrednio przez słuchaczy, czy człowiek na takiej właśnie diecie, czy uczestniczący w procesie odchudzania musi chodzić głodny, w związku z tym jest wściekły, nic mu się już nie chce, w pewnym momencie rzuca to odchudzanie i w ogóle je jakieś rzeczy, których dotychczas nie lubił, nie smakowały mu. Jak to jest?
Myślę, że praca w gabinecie bardzo różni się jednak od takich samodzielnych prób chudnięcia. I myślę, że między innymi naszą rolą jest taka pomoc i próba takiego ułożenia tego jadłospisu, czy też podpowiedzi, jak on powinien wyglądać, żeby ta osoba miała absolutnie komfort, jeżeli chodzi o funkcjonowanie z poczuciem głodu. To znaczy, żeby właściwie tego poczucia głodu nie było. I myślę, że w takiej pracy na co dzień to wszyscy słyszymy, że te osoby absolutnie nie spodziewały się tego, że w czasie redukcji masy ciała należy tyle jeść, prawda? I że one zazwyczaj jadają więcej niż jadały do tej pory. I myślę, że o to w tym wszystkim chodzi, że wiele osób ma takie wyobrażenie procesu redukcji wagi, procesu chudnięcia, normalizacji tych swoich parametrów, że po prostu to jest wieczny głód i wieczne niedomaganie, jakaś słabość. I myślę, że to poniekąd bierze się z tego, o czym już kiedyś rozmawialiśmy, czyli najprostszego sposobu na potoczne chudnięcie, czyli ze względu na MZ, prawda? Mhm. Czyli nam się wszystkim wydaje, że MZ jest jedyną i najskuteczniejszą metodą chudnięcia, natomiast tak naprawdę jest to najmniej skuteczna metoda i właściwie nie ma nic wspólnego z takim prawidłowym procesem redukcji ale, masy ciała.
Tak, ale też myślę, ile cierpienia to może przysporzyć, tak? Że człowiek teraz nagle ogranicza jedzenie, chodzi ze ściśniętym żołądkiem, rzeczywiście jest wściekły, głodny, nienajedzony, no spada też cukier, tak?
Tak.
I czujemy się źle, jakby nasz umysł też nie funkcjonuje prawidłowo. Same nieszczęścia.
Same nieszczęścia, tak. No więc praca nas, dietetyków, psychodietetyków i psychologów i dietetyków polega na tym, żeby takie osoby zachęcić i pokazać, że prawidłowy sposób odżywiania absolutnie nie wiąże się z głodem.
To już bardzo dobra informacja, myślę, dla tych wszystkich, którzy lubią jeść. Teraz pytanie, co jeść, ale zanim padnie odpowiedź na to pytanie, to jak to jest? Czy ustala pan na początku współpracy z pacjentem, ile należałoby schudnąć, zrzucić tej tkanki tłuszczowej i jak długi to będzie proces? Tak? To są mniej więcej takie podstawowe informacje.
Staramy się to jakoś oszacować. Mhm. Natomiast to zawsze jest trudne. Ostatnio czytałem o takich bardzo fajnych badaniach, które myślę, że mają wartość, jeżeli chodzi o osiąganie tego ostatecznego celu. I zapytano się osoby, które chcą chudnąć, w jakim czasie chcieliby tą masę ciała osiągnąć docelową. A później po raz kolejny te osoby przepytano już po skończonym procesie i okazało się, że zazwyczaj przeceniamy prędkość spadku masy ciała o 60%. Czyli wydaje nam się, że zrobimy coś właściwie dwa razy szybciej. Czyli jeżeli ktoś zakłada, że ma do zgubienia 20 kg i zrobi to na przykład 5 miesięcy, czyli zakłada, że ten spadek masy ciała będzie no około kilograma na tydzień, to być może powinien tak po prostu w głowie przyjąć, że zajmie mu to o połowę czasu więcej.
Czyli 20 kilogramów tracimy, tak, żeby ten proces był zdrowy.
30 tygodni.
Mhm. To się wydaje naprawdę jakaś galaktyka czasowa, no ale tak to wygląda, żeby to zdrowo zrobić, bo
tak,
ja rozumiem, że to można zrobić szybko, ale nieskutecznie, bo potem będzie z odbicia efekt jojo. Okay.
To znaczy, jeżeli spojrzymy na przykład na sportowców, prawda, którzy przygotowują się do jakichś zawodów i muszą osiągnąć jakąś masę ciała, prawda, to nie jest tajemnicą, że oni robią wagę. W związku z tym oni są w stanie zgubić 10-12 kg na przestrzeni jednego dnia. I to da się zrobić, ale to oczywiście nie o to chodzi w chudnięciu, w gubieniu kilogramów. Także trzeba jakby te procesy bardzo mocno od siebie odłączyć. To nie chodzi o to, żeby osiągnąć jakąś masę ciała w krótkim czasie, tylko chodzi o to, żeby trwale pozbyć się tkanki tłuszczowej. Czyli de facto, żeby pozbawić się tych kilogramów, które no, są taką zapasową baterią energetyczną, którą po prostu w tym czasie musimy spalić. I tego nie da się po prostu zrobić bardzo szybko.
Czyli
prawda?
Pół kilograma w ciągu tygodnia? Jest jakaś taka optymalna waga?
Przyjmuje się, że 1% masy ciała jesteśmy w stanie zdrowo gubić na przestrzeni jednego tygodnia. Czyli w przypadku osoby ważącej 150 kg będzie to 1,5 kg, w przypadku osoby ważącej 70 kg będzie to tam 0,7, czyli połowa tego.
Mhm. Czyli w zależności od masy ciała.
W zależności
ciała
od tej wyjściowej masy ciała. Także trzeba o tym pamiętać. Natomiast w związku z tym na tym pierwszym spotkaniu zawsze ustalamy jakieś ramy czasowe, czy też szacujemy tak naprawdę, ile to mogłoby potrwać. I później się tego staramy trzymać. Generalnie chodzi o to, że no, trzeba ten cel sobie wyznaczyć. Ten ostateczny oczywiście później się skraca te odcinki na jakieś takie mniejsze cele do osiągnięcia, ale chodzi o to, że jeżeli już mamy wyznaczony ten cel, to wiemy, w którą stronę idziemy i jakby droga do tego celu właściwie jest już dosyć określona, prawda? Natomiast póki tego celu, czy też żadnego celu nie mamy, no to właściwie prowadzą tam wszystkie drogi. Więc w swojej pracy my, dietetycy, staramy się zawsze wyznaczyć ten cel i wyznaczyć tą drogą, którą będziemy go osiągać.
Prowadzić też pacjenta. Pyta pan też o preferencje żywieniowe na początku, bo każdy dostaje, jak rozumiem, indywidualny jadłospis od pana, tak? Który też ulega jakiejś korekcie.
Jasne, tak.
Czy tam się pojawiają potem dodatkowe produkty, czy na początku są zawsze jakieś określone i pan potem wprowadza, modyfikując...
No, ja myślę, że taki jadłospis musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musi zapewnić to poczucie sytości, o którym już rozmawialiśmy, czyli chodzi o pewien komfort funkcjonowania. No, nie da się funkcjonować na głodzie, prawda, bardzo długo. To jest strategia, która zawsze kończy się niepowodzeniem, ponieważ nasza siła woli jest zbyt słaba, żeby radzić sobie z popędami, a głód jest naszym popędem. Więc nie jesteśmy w stanie kontrolować poczucia głodu, bazując wyłącznie na swojej sile charakteru. To jest droga donikąd. Więc taki jadłospis po pierwsze musi zapewniać sytość, po drugie musi się składać tylko z tych rzeczy, które ta osoba akceptuje i które lubi i która je, prawda? Czyli z jednej strony są to takie rzeczy, które lubimy, ale z drugiej strony chodzi też o jakieś nietolerancje pokarmowe, alergie. I no, wtedy musimy wykluczać te rzeczy. To jest druga rzecz, no, ale jest jeszcze trzecia, myślę, najistotniejsza rzecz, że to musi być coś prostego, prawda? To znaczy, z kimkolwiek się nie rozmawia, to pierwsza myśl na temat zmiany sposobu odżywiania to są jakieś jarmuże, fenkuły i Bóg wie co, prawda, faszerowane jesiotry. Natomiast absolutnie nie o to chodzi. Nie ma w tym nic złego, że czasami jemy jakoś bardziej wykwintnie, ale tak naprawdę taki codzienny sposób odżywienia musi być prosty i zgodny z tym, co lubimy robić i też na ile pozwala nam na to czas
no właśnie,
i umiejętność.
To trzeba dostosować do naszego schematu czy naszego charakteru życia. No, jeżeli pracujemy intensywnie, to jakieś nadziewane kwiaty cukinii, które osobiście bardzo lubię, no to już jest sprawa
na weekend.
Tak, żeby się trochę pobawić tą kuchnią. Natomiast w tygodniu trzeba to maksymalnie uprościć, tak, żeby też człowiek nie miał takiego poczucia, że teraz musi rzucić wszystko, bo jest dieta i o Boże, muszę się tego trzymać. To też przeraża, tak? Co ja będę jadł? Właśnie jakieś wymyślne rzeczy, a ja tu muszę pracować.
No właśnie. Więc chodzi o to, żeby było prosto, smacznie i fajnie i to da się zrobić i wiele osób, które pewnie trafiają do gabinetów po czasie są zaskoczone, że właściwie można w taki prosty sposób, bazując na takich ogólnie dostępnych produktach, zbudować ten swój jadłospis. On może być zdrowy i może zapewniać naprawdę 100% naszego zapotrzebowania, jeżeli chodzi o jakieś makro i mikroskładniki. I jeszcze na marginesie też nie chodzi o to, żeby poszukiwać jakiejś wyjątkowo zdrowej żywności, prawda? To też nie o to chodzi, że każdy dietetyk wyśle nas gdzieś na jakąś farmę.
Ekobazary,
tak? Ekobazary i tak dalej. Absolutnie Chodzi o to, żeby te produkty były ogólnodostępne i żeby były zdrowe, czyli generalnie chodzi o to, żeby była to żywność przygotowana w domu i nie była to żywność przetworzona. To też o tym już rozmawialiśmy.
No tak, ale jeżeli po drodze zdarzą się jakieś małe grzeszki, bo no, kochamy podjadać jakieś orzeszki, chipsy, przez lata to robiliśmy i nagle odstawiamy, to też jest trudne dla nas do udźwignięcia. Czy jak sobie skubniemy coś niezdrowego, będąc na diecie, to jest okej?
Jest okej i jest to naturalne. Nie spotkałem się z osobą, która przechodziłaby ten proces zmiany sposobu odżywiania, czy też tworzenia się nowych nawyków żywieniowych taką suchą stopą. To zawsze jest możliwość pojawienia się jakiegoś kryzysu i te kryzysy jakby są wpisane chyba w chorobę, która się nazywa otyłość, prawda? Mhm. To znaczy te kryzysy występują w momencie redukcji masy ciała, ale też te kryzysy potrafią pojawić się po skończonym procesie redukcji masy ciała. Także trzeba też o tym pamiętać, że to jest choroba, którą właściwie udaje się bardzo często jakoś ogarnąć, ale trzeba być czujny.
Czy ta regularność w wizytach u dietetyka i psychologa, w pana wypadku przynajmniej, jest ważna? Bo można sobie pomyśleć, przyjdę raz, dostanę jadłospis, dostanę dietę i po co dalej przychodzić? Mogę sobie w domu radzić sam.
To jest zawsze takie bardzo indywidualne. To znaczy ja cenię sobie regularność spotkań, czy to są spotkania na żywo, czy to po pandemii wszyscy nauczyliśmy się również pracować online. Więc czy to są spotkania na żywo, czy to są spotkania online, to jednak one dla mnie przynajmniej są konieczne, ponieważ to bardzo często nie jest tylko praca z jadłospisem, tylko to jest praca z emocjami i z
kryzysami na przykład, tak? Które się pojawiają.
Trudno radzić sobie z tymi kryzysami samemu. Ja myślę też, że jak tak popatrzy się na nasze osiągnięcia w życiu, to one bardzo często wiążą się jednak z pojawieniem się jakiejś osoby, albo czy to ważnej osoby, ale też jakiegoś nauczyciela, który nam pokaże drogę i nas jednak czegoś nauczy i do czegoś zmobilizuje. Oczywiście ta wewnętrzna motywacja do działania jest najważniejsza, natomiast czasami jest tak, że osoba z zewnątrz jest w stanie nam pomagać, więc teoretycznie właściwie każdy mógłby wziąć książkę czy też elementarz i nauczyć się francuskiego sam. Natomiast jeżeli ma jakiegoś nauczyciela, który wie, jak to zrobić, to jest mu dużo prościej. To znaczy nie trzeba tego koła samemu
wymyślać. Znaczy interakcja, tak? Bardzo pomaga.
Tak.
I w nauczeniu się francuskiego, ale też w traceniu czy w redukcji masy ciała, bo zawsze jest też pogawędka jakaś, tak?
Jasne,
w której pan się dowiaduje różnych rzeczy takich ukrytych.
Ale ta redukcja masy ciała tak naprawdę jest nauką. Tak, to znaczy to jest nauka nowego sposobu odżywiania. Więc po pierwsze trzeba uznać, że ten nasz aktualny sposób odżywiania, nie oceniając go, czy on jest dobry, czy zły, on doprowadził nas do jakiejś masy ciała. Też czy ona jest niska, czy wysoka, prawda? Bo również możemy mówić o osobach, które przychodzą z problemem z zaburzeniami odżywiania i bardzo niskiej masy ciała. Więc nasz aktualny sposób odżywiania powoduje, że tyle ważymy. I teraz jeżeli w międzyczasie uda nam się na przykład schudnąć albo uda nam się przytyć i kiedykolwiek wrócimy do swojego aktualnego sposobu odżywiania, czyli tego pierwotnego, to skoro on nas wtedy zaprowadził w tamto miejsce, to na pewno nas zaprowadzi po raz drugi. Więc należy pamiętać o tym, że praca nasza w gabinetach nie jest tylko pracą nad tym, żebyśmy schudli, tylko właściwie chodzi o coś więcej. Chodzi o to, żeby nauczyć się nowego sposobu odżywiania i żeby wiedzieć, jak się odżywiać w przyszłości, żeby to było właśnie proste, atrakcyjne, miłe, zgodne z naszymi preferencjami, ale jednocześnie zdrowe. Tak, żeby nie mieć tej pokusy powrotu do tego sposobu odżywienia, który nas zaprowadzi w to miejsce, jeżeli chodzi o temat naszego zdrowia i nieprawidłowej masy ciała.
Czy będąc w gabinecie dietetyka i psychologa odbywa się taki proces, który wyobrażam sobie jest bardzo trudny dla osoby zaczynającej, czyli wejście na wagę? Czy przychodzą osoby, które w ogóle nie wiedzą, ile ważą, mają lustro, widzą, ale boją się skonfrontować? Czy taka konfrontacja następuje u pana w gabinecie i czy ten proces się powtarza?
Niekoniecznie. To znaczy są osoby, które nie chcą wiedzieć, ile ważą i ja to szanuję i wtedy po prostu nie informuję na temat tego, ile ta masa ciała wynosi.
No ale dla pana jest to ważne, tak?
Dla mnie jest ważne, dlatego że większość dietetyków używa urządzeń, które nie tylko określają poziom masy ciała, ale również poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, czyli tej wewnątrz narządów wewnętrznych, poziom masy mięśniowej, wody i tak dalej, więc dla nas są to, myślę, bardzo istotne informacje. Natomiast szanujemy to, czy ja szanuję, że ktoś nie chce na ten temat rozmawiać. Natomiast zawsze można rozmawiać o postępach, prawda? Czyli nie mówimy o liczbach bezwzględnych masy ciała, tylko mówimy o tym, co się udaje i to jest bardzo fajne.
Czyli pan na przykład, patrząc na parametry, mówi: o, pani Iwono, jest nieźle, tak?
O to chodzi, tak. No i to jest właściwie ten punkt, na którym powinniśmy się skupiać, prawda? Bo czy to jest wysoka, czy bardzo wysoka masa ciała, nie jest aż tak istotne, jak to, że po prostu z tygodnia na tydzień robimy postępy i jesteśmy zdrowsi.
A kiedy przychodzi taki moment, to już na zakończenie naszej rozmowy, dzisiejszej przynajmniej, że pacjent sam widzi, że jest dobrze, że osiągnął ten pierwszy wymarzony duży sukces, bo takie drobne utraty, no one są bardzo ważne, ale tak jak pan powiedział, chcielibyśmy szybko i cieszy nas może moment, w którym zakładamy spodnie i nagle nie trzeba tych spodni tak dociskać i szukać gumki, żeby przedłużyć trochę zapięcie, tylko normalniej wchodzimy w stare spodnie.
To nam jest trudno zauważać te postępy, dlatego że najczęściej oglądamy się często w lustrze, prawda? Więc te informacje, które usłyszymy z zewnątrz, są dla nas chyba najbardziej miarodajne. Więc jeżeli koleżanka w pracy mówi: ty chyba jesteś chora jakoś, bo tak schudłaś, to znaczy, że dobrze
że
się
jest
dzieje.
Dobrze, tak, że jest jestem sukces, zdrowa, tak,
tak. To znaczy, że zdrowiejemy. To taki dowcip może, ale bardzo często właśnie słyszę, że koleżanki w pracy potrafią w ten sposób zwrócić uwagę, że ktoś lepiej wygląda.
Może zazdroszczą lekko.
No, najprawdopodobniej, prawda? Także z jednej strony ja się spotykam z takimi osobami w różnej częstotliwości, czasami raz na tydzień, czasami raz na dwa tygodnie, w zależności od potrzeb i ja też potrafię dostrzec te parametry, natomiast te osoby bardzo często po rzeczach widzą. Póki się tylko nosi rzeczy ze streczem, no to oczywiście rozciągliwość jest różna, ale wiele osób ma w szafie takie testowe produkty, które są odpowiednie na odpowiednią masę ciała, więc kiedy ktoś tam przechodzi na inną półkę w szafie, to znaczy, że
jest dobrze.
Jest dobrze.
Tak. Na przykład mówi: weszłam w spodnie, w których chodziłam w liceum. No to jest taki...
Tak, i to jest fantastyczne. Albo ktoś przychodzi i pokazuje spodnie i jak wchodzi do jednej nogawki, prawda, tak jak kiedyś tylko jedna noga mu tam wchodziła. Także to no, czasami te efekty wizualne, szczególnie po długim czasie pracy, są bardzo, bardzo widoczne i fajne.
Trzeba pamiętać, że proces chorobowy, czyli otyłość i nadwaga, jest na szczęście procesem odwracalnym. Same korzyści z tego mogą płynąć. Wymaga to czasu, ale to tylko i wyłącznie dlatego, żeby ten proces przebiegał prawidłowo i zdrowo. No i w którejś audycji na pewno będziemy rozmawiać o tym, dlaczego wracamy do starych nawyków. Co się dzieje, kiedy jest taki moment, że nagle nam coś znowu przeklika i skakujemy na stare
właśnie,
tory.
I następuje jakiś kryzys.
No i właśnie, czy wtedy znowu do dietetyka jednak pokazać się, porozmawiać i psychologa jednocześnie, jak w pana przypadku, może to wystarczy? Jedna wizyta, żeby kogoś tam ustawić na te właściwe tory, a może trzeba więcej wizyt?
No, różnie z tym bywa. To znaczy bardzo często te osoby narzędzia do tego, żeby sobie poradzić z tym problemem, posiadają. I to nie zawsze wymagana jest jakaś tam kolejna sesja, czy też...
Taka długofalowa, tak?
Tak, długofalowa.
Sesja.
Czasami wystarczy jakaś tam krótka interakcja i rozmowa na ten temat. Natomiast no, statystycznie, to już o tym też rozmawialiśmy, jest tak, że 90% osób, które schudły, wracają do swojej wyjściowej masy ciała. Także trzeba pamiętać o tym, że żeby znaleźć się w tych 10% osób, które są w stanie utrzymać tą wagę, to trzeba naprawdę zrobić to po pierwsze mądrze, po drugie dobrze, jakościowo, tak żeby spadała ta tkanka tłuszczowa, a po trzecie najważniejsze, że zmiana tych nawyków musi być po prostu na stałe, a nie tylko na czas tak zwanej diety.
Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Słyszymy się za tydzień i widzimy z panem Michałem. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.